Proszę Państwa, zgodnie z tekstem dzisiejszym znów będziemy rozmyślać o Słowie Bożym, o tym, co jest prawdziwego, co jest dobrego. O tym przemyślajcie. Będziemy przemyślać o tym, co nam Słowo Boże podaje, bo tylko to jest prawdą, co jest w Słowie Bożym. Na ile my je dobrze rozumiemy, na tyle jesteśmy w prawdzie. Będziemy rozmyślać również o tym, co powinniśmy naśladować, charakter chrześcijanina, gdyż prawda zawarta w Słowie Bożym i wykonawstwo tej prawdy w naszym życiu to jest rzecz podstawowa. Bez tego nie będzie można osiągnąć tych błogosławieństw, które Słowo Boże nam w obietnicach swoich przedstawia. Rzymian 13 rozdział 12 i 13 wiersz mówi: noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Chodźmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w posfarkach ani zazdrości. Są to słowa świętego Pawła. I widzimy, że święty Paweł zwraca naszą uwagę, że czas nasz, to już tu na ziemi, nie jest długi, ale krótki. Mówi: noc przeminęła, a dzień się przybliżył. A jeszcze w 11 mówi: a to czyńcie, wiedząc czas, iż już przyszła godzina, abyśmy się ze snu odrzucili. Albowiem teraz bliższe jest nas zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli. Chrześcijanin to musi być człowiekiem, który liczy czas. Liczy czy nie liczy? Liczy czas. Liczy czas swój osobisty, bo wie, że tu wiecznie na ziemi nie będzie. Przyjdzie czas, że swoje życie musi położyć. Jak psalmista mówi: naucz nas obliczać dni naszych. Naszych osobistych dni to musimy się nauczyć liczyć. Jak ktoś nie umie liczyć, a żyje tak na oślep, to proszę braterstwa, takiego człowieka, koniec takiego człowieka jest marny, bo on w końcu będzie sobie zdawał sprawę, że życie swoje zmarnował. Każdy mądry człowiek to robi plany na przyszłość, a te plany są oparte na czasie. Nie ma nic bez czasu. Dziś każdy człowiek zajęty jest chronologią, proszę braci. Ktoś powiedział: co ty, bracie, będziesz nam tu mówił, że każdy o chronologii. Tak. Czy dużo jest tu osób takich, co zegarka nie mają? Dużo? Prawie dziś każdy ma zegarek. Idzie do pracy, ma zegarek. Idzie z pracy, ma zegarek. Robi pracę, robi ją na zegarek. To jest osobista chronologia. Zaczynamy zebranie, patrzymy na zegarek. Chronologia jest powszechna. Tylko dla niektórych braci chronologia biblijna to nie jest ważna. A ten biblijny zegar to nie potrzeba patrzeć. Ale na ten to się patrzy stale. Proszę braci, naucz nas obliczać dni naszych. Obliczamy dni nasze osobiste, naszego życia. Bo jeżeli już i siwizna, i zmarszczki są na twarzy, to każdy wie, że już tych lat dużo nie zostało człowiekowi. Nie może brykać w tym życiu za dużo, a musi się zastanowić, nad co on poważnie. Tak samo jest, proszę braterstwa, i z Kościołem w całości. Ten Kościół w całości też musi mieć swoją chronologię. Też musi patrzeć, czy bliski ten czas jest zrealizowania tych rzeczy, czy nie. Czy on jest na początku swego biegu, a może już minuta przed 12 dla Kościoła i będziemy tak mówić, nieważne, a po co mnie to? Tak, proszę braci, to byłoby bardzo lekceważące podchodzenie do spraw Bożych. Święty Paweł to już alarmował wtedy, 2000 lat temu, i mówi, patrzcie, dzień się przybliżył, już zbawienie bliższe. A ile bliższe? 2000 lat. Przybliżył się dzień, to znaczy, jak będziemy myśleć tymi boskimi etapami czasu, tysiącleciami, że 1000 lat jako jeden dzień, a to już wtedy, jak on żył na początku i przy końcu piątego tysiąca, na początku piątego tysiąca lat, bo to przecież było 4128 lat, jak nasz Pan przyszedł, więc już 128 lat było, jak Pan się urodził, prawda? 126, bo rok i ćwierć przed tym się urodził, to proszę braterstwa, już było 126 lat dnia piątego. Nastąpił szósty, a my żyjemy już na początku siódmego. Od 1874 mamy siódmy tysiąc lat i żyjemy w tym czasie. I my spodziewamy się w tym dniu zrealizowania, bo wiemy, że Pan Jezus trzeciego dnia to co? Zmartwychwstał. A brat Rusel, sługa wierny, powiedział, że te trzy dni to przedstawiają koniec piątego, cały szósty i początek siódmego tysiąca lat, w którym Kościół również zmartwychwstanie. Ważne jest te rzeczy obserwować. Bo proszę braterstwa, jeżeli apostoł rozumiał, że jeżeli już piąty tysiąc lat przyszedł, a w siódmym dopiero miało być zrealizowanie się obietnic Kościoła, to już więcej przeminęło czy mniej. A za jego czasów już było daleko po połowie. I on już, bracia, rano, patrzcie, bo już bliżej jesteśmy niż dalej. A my, którzy żyjemy już, że tak powiemy, w schyłku tego czasu, wieku złego, już znaki czasów i chronologia stara i nowa pokazuje, że żyjemy już bardzo blisko, to my będziemy mówić, że to nieważne? Proszę brać. Noc przeminęła, ale wtedy jeszcze nie przeminęła. Święty Paweł mówi, już jakoby na przyszłość. Noc się znacznie posunęła, a dzień się przybliżył. Lepsze tłumaczenie jest tego. No tak. O jakiej tu nocy święty Paweł mówi? O jakiej? Noc płaczu. Noc i dzień, o którym w psalmie 30, a wierszu 6 czytamy takie słowa. Albowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego. Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele. Z wieczora bywa płacz. Wiemy, że przez cały ten okres nocy, która trwała 6 tysięcy lat, to proszę braterstwa, był jeden wielki płacz. Rozpoczął się płaczem pierwszych rodziców, którzy zauważyli zabitego swojego syna Abla przez jego przyrodniego brata Kaina. Tam był płacz. Ten smutek rozpoczął się jeszcze wcześniej, jak oni z raju zostali wypędzeni. I ten płacz w całej historii biblijnej towarzyszy aż do dzisiejszego dnia. Ale proszę braterstwa, miał przyjść czas, gdy już płaczu więcej być nie miało. Ale radość, wesele i to wszystko miało przeminąć. A to miało też być w jakimś poranku. Poranku jakiegoś wielkiego dnia. Będzie to wielki dzień wesele. Ale z poranku wesele. Raduje się człowiek, jak wstanie z nocy. Smutnie się tam położył spać. Ale z poranku, gdy słońce wschodzi, raduje się i od nowa zaczyna dzień nowy. Wiemy, proszę braterstwa, jak ta noc się rozpoczęła. Jako przez grzech jednego śmierć weszła na cały świat, tak cały świat jest pod w tym cieniu wielkim śmierci. Dlatego też Izajasz prorok, jeden z wielkich proroków, Bożych powiedział w 60 rozdziale, a wierszu drugim mówiąc również o tym świetle i ciemności. Powstań, objaśnij się, ponieważ przyszła światłość Twoja, a chwała Pańska weszła nad Tobą, bo to ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, ale nad Tobą wejdzie Pan, a chwała Jego nad Tobą widziana będzie. Ciemności okryją narody. One okryły i okrywają, proszę, braterstwa przez różne etapy, gdzie ludzkość pod grzechem będąca żyje. Dlatego też jest również w Piśmie Świętym obietnica, obietnica tego poranku. I Malachiasz, jeden z ostatnich proroków, on radosną wieść wspomina w ostatnim swoim rozdziale, że wam, którzy się boicie Pana, wejdzie słońce sprawiedliwości. Nie mówi już o takim zwykłym słońcu, aczkolwiek ono daje życie i zdrowie, ale mówi o czymś wyższym, o tym, co da zdrowie na skrzydłach swoich, ale zdrowie ku żywotowi wiecznemu. A kto będzie tym słońcem? To już kończy te słowa nasz Zbawiciel, najwyższy prorok i Syn Boży, który powiedział, że sprawiedliwi lśnić się będą w Królestwie Ojca Niebieskiego jako słońce. Od nich przyjdzie. Przyjdą te promienie nauki, zdrowia, te życiodajne wody wytrysną z prawej strony świątyni wykazanej w wizji Ezechiela, które pójdą w tą wysuszoną ziemię i dadzą jej żywot wieczny. Pan Jezus powiedział, jeszcze mówiąc o specjalnej nocy, bo są różne strony naświetlania przez Słowo Boże. Bóg nie jest ograniczony jednym symbolem, i żebyśmy, tłumacząc jeden symbol, przeciwstawiali innym symbolem. Symbole trzeba uzgadniać. Jest noc, proszę braterstwa, noc grzechu trwała i trwa. Ale Pan Jezus mówił o jakiejś jeszcze specjalnej nocy. Dla tych, którzy pracują w sprawach pańskich, to ta noc grzechu i śmierci to jeszcze jest dniem, bo oni mogą sprawować te rzeczy. Ale tą pracę, którą sprawuje lud Boży, ma zakończyć jakaś specyficzna noc. Pan Jezus powiedział, pracujcie póki dzień, bo przychodzi noc, w której nikt już pracować nie będzie. A więc jest jakaś specjalna jeszcze noc. Wiemy, że i średniowiecze miało swoje ciemności, swoją płachtę, którą narzuciło na umysły ludzkie, aby im nie świeciła światłość Ewangelii Chrystusowej. A tym specjalistą do tej płachty i ciemności to jest ten, o którym apostoł Paweł mówi. Szatan jest tym księciem ciemności. On nie chce, aby światło Ewangelii chwały Chrystusowej jaśniało. Dlatego też całe średniowiecze była ciemność. Reformacja był to zryw ku jasności i oni porobili pewne wyłomy w tej ciemności, ale wiemy, że i oni, biedni, przed czasem rozpoczynając tą robotę, znów popadali w ciemność. Ale oceniamy ich szlachetne zrywy i wysiłki, tych, którzy w wieku Ewangelii byli prawdziwymi światłami. Wiemy, że w które przyjście naszego Pana, w które wierzymy, że już przyszło, ono zajaśniało również pewnym światłem, które nam zwiastuje właśnie pełny dzień, który jest przed nami. Jest to pierwsza, że tak powiemy, jutrzenka, która oświetla nasze serca, a nie wszyscy mogą znać i widzieć tą jutrzenkę i rozkoszować się jej światłem. Ci, którzy lubią długo spać, to śpią, nie patrzą na jutrzenkę. Im dopiero jak słońce zajrzy w oczy, a przeszkodzi w spaniu, dopiero się zrywają. Czy my mamy być takimi śpiochami, czy mamy być tymi czujnymi? Noc przeminęła, dzień się przybliżył i mamy wstać już wtedy, kiedy jutrzenka daje swoje światło, a nie być śpiochami czekającymi. Czekającymi na fakty takiej miary, jak świat obudzi dopiero. To i lud Boży ma być obudzony takimi faktami ciężkimi? Nie. Lud Boży jako mądra panna musi wcześniej znać te rzeczy przez naukę, ażeby nie być zaskoczonym. Dlatego też, w które przyjście to jest jasność. Jasność, ten dzień usuwania ciemności jest właśnie przed nami. Ciemność już od wtóru obecności jest usuwana przez, jak świat długi i szeroki, światło postępowe. Przez drukowanie tych rzeczy, które kiedyś były zabraniane, które na jaw wywodzą rzeczy, które kiedyś się trzymało pod korcem, żeby czasem opinii można władców nie popsuć. Dziś się o wszystkim mówi. Ludzie, co zbudowali, to sami znoszą, ale jest to dziełem samego Pana, który w dalszym procesie tego rozjaśniania uchwyci swoją władzę i odda zapłatę tym, którzy są godni zapłaty, jak również karę tym, którzy godni są kary. Okres przekazywania tej władzy, księcia ciemności, jest ciężki. Ciężki dla wszystkich. Nie tylko dla świata, ale ciężki dla tych, którzy mówią, że są synowie światłości. Tak, ciężki. Ten okres przełomowy, bo wiemy, że święty Paweł powiedział, że na tym gruncie, którym jest tylko jeden Chrystus, każdy buduje albo drwasiano słomę, albo złoto, srebro i drogie kamienie. Ale dopiero dzień pokaże, czyja robota zgorę, a czyja robota się ostanie. Dzień, jaki dzień? Dzień ognia. Dzień doświadczeń. Malachiasz mówi, że któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy się on objawi, pokaże. Kto się ostoi? Bo on będzie jako mydło blecharzów, żrące każdy brud, żeby wyprowadzić czystość tkaniny. Będzie jako ten, który roztapia i przegląda się w metalu, czy może odbić jego podobieństwo. Żużel wyrzuca, a to, co potrzebne, zostawia. Ten okres doświadczania to jest okres, w której obecności naszego Pana, który jest ciężki dla ludu Bożego, ciężki będzie i dla świata. Święty Piotr mówi, nie dziwujcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, bo on jest dlaczego? Dla doświadczenia waszego. Nie po to, żeby was spalić, ale po to, żeby spalić to, co w was jest złego i niedobrego. Pan pewien prorok powiedział, przychodzi poranek, a także i noc. Przychodzi poranek, także i noc. Chmury ciemne tej nocy. Jest to ciemna godzina, która ma zapaść wtedy, gdy Kościół będzie całkowicie już zabrany. Sprawi taką niepewność warunków, że zdawać się będzie, jakoby jaśniejszy poranek nie miał już nigdy nastąpić. Jakoby ciemna noc miała na nowo zapanować i Bóg przestał zajmować się sprawami świata. Ale pamiętajmy, że w tej nocy, jako przyjdzie, aczkolwiek jest poranek tysiącletniego dnia Chrystusa, jego obecności, ale w następstwie przyjdzie ciężka noc, ciężki ucisk, o jakim Pan Jezus powiedział, jakiego nigdy nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie. A gdyby nie były skrócone te dni, nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. Dlatego też, tak jak burza przychodzi, ale jest koniec już, to w tej chmurze już jest pokazana zapowiedź, że ona długo trwać nie będzie. Ta srebrna obwódka wskazuje na ukrócenie zła, że za tą chmurą mieści się słońce sprawiedliwości, że przyjdzie czas, że ludziom przywrócone będą wargi, wargi czyste, którymi będą wzywać imienia Bożego. Czyste wargi, to znaczy poselstwo prawdy Bożej. Tak jak pierwotnie, tak ludzkość będzie nauczona, gdyż będzie nauczona, napełniona prawdą, jako morza wodami są napełnione. Przyjdzie czas odpowiedzialności przed tą światłością. Każdy przed tą światłością stanie ze swoją ciemnością, osobistym brudem i musi być oczyszczony. Każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Oporni, proszę braterstwa, wszyscy umrą. Chociaż dzień jasny jeszcze nie nadszedł całkowicie, lecz pamiętajmy, że są tak zwani synowie światłości, o których święty Paweł mówi. I święty Paweł mówi, jako synowie światłości odrzućmy rzeczy niegodne, jak w tym właśnie w wersecie 12. Noc przeminęła, dzień się przybliżył, odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Dlatego też każdy z tych synów światłości ma jakieś obowiązki. Po pierwsze, jeżeli tą ciemnością, która jak płachta ogarnęła cały świat, jest grzech, a przez grzech weszła śmierć, to synowie światłości muszą co? Muszą nie grzeszyć. Święty Paweł mówi, dlatego żeśmy nie pod zakonem, a pod łaską, to mamy teraz grzeszyć? Nie daj tego Boże. Owszem, tym bardziej powinniśmy się strzec grzechu, gdyż Bóg zostawił nas wolnej woli. Dlatego też mamy starać się żyć do państwa, do jakiego przynależność naszą właśnie zakwalifikowaliśmy przez poznanie prawdy i opowiedzenie się za Panem. Święty Paweł mówi, obleczmy się w zbroję światłości. No proszę braterstwa, żeby walczyć skutecznie z grzechem, to trzeba być dobrze uzbrojonym. My wiemy, że są najrozmaitsze zbroje. Święty Paweł mówi o tej zbroi. Obleczmy się w zbroję czego? Światłości, bośmy już nie synowie ciemności. A w liście do Efezów święty Paweł nawet detale tej zbroi pokazuje, a mówiąc ogólnie w 13 wierszu 6 rozdziału, przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, postać się. A ten dzień zły to jest ten, w którym my żyjemy. Specjalny dzień wielkiej próby przełomowy, gdzie następuje walka starego wieku z nowym wiekiem, a zupełna zbroja jest potrzebna. Jeżeli kiedykolwiek potrzebna była zbroja, to dziś potrzebna jest zupełna zbroja, bo dużo rzeczywiście przeciwności, złudzeń rozsiewa ten przeciwnik ciemności, bo wie, że już czas jego jest krótki, a zwodzenia jego są jak świat długi i szeroki, wnikliwe bardzo. Dlatego też my jako żołnierze światłości mamy być tymi żołnierzami, którzy mają walczyć, ale jak walczyć? Wziąć broń, iść do wojska i bić się z kimś? Święty Juda mówi, o daleko szlachetniejszej walce, nie o przeciwko krwi i ciału, ale mówi najmilsi w 3 wierszu, wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o co? O wiarę raz świętym podaną. O wiarę raz świętym podaną. Macie bojować. No to wcale nie znaczy, że mamy się bojować, bić, kłócić, awanturować, obrażać. Najskuteczniejsza walka to jest, jeżeli ona jest na usługach ducha miłości, to ona jest najbardziej wnikliwa. Dlatego też mamy walczyć, ale w sposób kulturalny, o prawdę raz świętym podaną. A święty Paweł w liście pierwszym do Tymoteusza w 6 rozdziale, a w wierszu 12 mówi tak. Bojuj, on dobry bój, ale czego? Wiary. Chwyć się czego? Korony skazitelnej? Nie. Chwyć się żywota wiecznego. O, to jest daleko lepsza podnieta. Do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. A my to nie wyznaliśmy? W chrzcie przed wieloma świadkami? Jak Dawid mówi, zaraz wyznam przed ludem jego naszą przynależność, naszą wiarę w naszego Zbawiciela. Tak, to jest nasza przynależność, nasze żołnierstwo, jak święty Paweł mówi. I powinniśmy pamiętać, bo żyjemy w tak zwanym dniu pokuszenia, a właściwie to nie jest dzień pokuszenia, tylko godzina pokuszenia. W objawieniu świętego Jana 3 rozdział 10 wiersz, ponieważ zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja cię też zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na cały świat. Godzina pokuszenia. To są te dni i to są te boskie godziny. Pan Jezus powiedział o tym dniu i godzinie, to nikt nie wie. A bracia do dziś mówią, Pan Jezus powiedział o czasach i chwilach, nie myślcie, bo o tym dniu i godzinie to nikt nie wie. Ani Syn Człowieczy, ani nikt na ziemi, ani aniołowie. I do dzisiejszego dnia bracia to samo powtarzają. Czy to nie jest nonsens? Czyż brat, który w ten sposób powiada i dzisiaj mówi, ty nigdy nie będziesz wiedział, nie wiesz, nie wnikaj. To znaczy, o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Wiedzieć nie będzie. To powiemy, że taki brat jest cofnięty w zrozumieniu całe 1900 lat do tyłu. Bo to słowo było aktualne dla apostołów żyjących na początku wieku Ewangelii, ale nie dla tych, którzy żyją przy końcu, proszę braterstwa, którzy żyją i w tym dniu, i w tej godzinie przebywają i w końcu nie wiedzą, kiedy ona się zaczęła. Proszę braterstwa, godzina pokuszenia to jest godzina ta właśnie, która miała przyjść na wszystek świat. I my wiemy, kiedy ona przyszła. Przyszła z chwilą obecności naszego Pana. Kiedy to było? Chyba, żebyśmy odrzucili prawdę, którą Pan dał w czasie słusznym. Bo się mówi tak. Za pierwszej obecności to Pan chronologii nie dał i to jest dowód, że my dziś chronologii nie powinniśmy używać. Pan nie mówił o chronologii. Panu się upodobało wtedy nie mówić, bo wtedy byłaby szkodliwa chronologia. Dziś się upodobało mówić, bo dziś jest nam potrzebna. Ona jest tak, jak wtedy byłaby zniechęceniem, bo jakby się dowiedzieli, że jeszcze parę tysięcy lat jeszcze jest do czekania, to dla tamtych byłoby zniechęceniem. Ale dla nas, którzy żyjemy w dzisiejszym czasie, to najsilną pobudką i zachętą, bo widzimy, że żyjemy już i na zegarku tym biblijnym widzimy, że żyjemy już, zbliżamy się do momentów ostatecznych. Dlatego też ta godzina pokuszenia. Widzimy ciężar tej godziny pokuszenia. Widzimy całe masy kierunków, które są przeciwne jedynej Ewangelii. Jest wyższa krytyka, jest ewolucja, jest umiejętność chrześcijańska, która odsuwa krzyż i okup. Jest nauka o leczeniu cudownym, nowe myśli, teozofia, leczenie wiarą i tak dalej. I każda z tych mesjańskich, jakoby fałszywych nauk mówi, że ona roztoczy, rozwinie się i ona będzie tym, który ludzkość leczy. Nie, proszę braterstwa. To są zwodzenia, na których lud Boży powinien się umieć poznać. Chodźmy uczciwie, jak święty Paweł mówi, jako wednie. To znaczy, mamy żyć zgodnie z zasadami tego nowego dnia. Ale czy idealnie? Czy idealnie? Powinniśmy żyć możliwie jak najlepiej. Ale idealnie to my wiemy, że z góry powiemy, że już żyć nie będziemy idealnie. Możemy chęci mieć jak najlepsze, ale Pan nas według chęci będzie liczył. Jak ktoś sobie będzie lekceważył i nie wyda ze siebie co może najlepszego, to Pan go osądzi jako takiego, który jest złym, niepożytecznym sługą. Uczciwie. Proszę braterstwa, wyraz uczciwie to ma dosadne znaczenie. Bo nieuczciwość w tym życiu jest bardzo rozpowszechniona. Rozpowszechniona bardzo. Czy dużo jest ludzi uczciwych? Jak się powie o jakimś człowieku, ten jest człowiek uczciwy. To jest coś takie dobre określenie. A przecież każdy powinien być człowiekiem uczciwym. Uczciwy. Ja braciom przeczytam coś, co było w straży kiedyś napisane odnośnie uczciwości. To będzie taka czytanka dla odprężenia myśli. Może takie lżejsze troszkę, ale posłuchajcie, bracia, jak pięknie zostało zilustrowane. W Brzasku Nowej Jory. W jednym z pięknych miast Indii, gdzie władzę sprawował potężny książę, schwytano złodzieja na gorącym uczynku. W myśl surowych praw tego kraju skazano winowajcę na śmierć. Na dzień przed egzekucją złodziej zawezwał strażnika więziennego i błagał, aby mu pozwolono przed śmiercią stanąć przed obliczem księcia. Mówił, że dręczy go sumienie i chętnie umrze, jeśli przed tym będzie miał możliwość wypowiadania się przed księciem. Przed księciem, nie przed księdzem, przed księciem. Surowy władca zgodził się na tą oryginalną prośbę skazańca. Panie, powiedział złodziej, znam wielką tajemnicę, którą tobie wyjawić chcę przed śmiercią. Znam sekret sadzenia drzewa wydającego złote owoce. To jest nieprawda, przerwał gniewnie książę. Widzę, że jesteś nie tylko złodziejem, ale oszustem i szarlatanem. Panie, podjął pokorny skazaniec, mogę przekonać cię łatwo, że mam rację. Drzewo rośnie bardzo szybko. Pozwól mi jeno zrobić próbę. Książę zmarszczył brwi, ale w tej chwili wtrącił się jego podskarbi i doradca, ten, który lubił pieniądze. Niechaj spróbuje, panie. Nic na tym nie tracimy. A czasem może się okazać, że skazaniec ma rację. Po krótkim namyśle książę zgodził się. Wraz ze świtą i eskortą więzienną udano się do wspaniałego parku książęcego, gdzie złodziej kazał przynieść grudkę złota ze skarbca władcy. Teraz należy wykopać dół, powiedział skazaniec. Wrzucić weń złoto i wypowiedzieć zaklęcie, które ja tylko znam. Ale jest jeden warunek. Wrzucić złoto do dołu może tylko człowiek bezwzględnie uczciwy. Człowiek, którego czystości rąk nie zbrukał nigdy występny uczynek. Ponieważ ja jestem złodziejem, ręce moje nieraz sięgały po cudzą własność. Przeto jasne, że ja nie mogę tego uczynić, aby nie odebrać zaklęciu jego mocy. Ty więc, książę, którego życie jest jednym pasmem szlachetnych postępków, uczyń to. Książę milczał, patrzył wokoło pochmurnie, a wierna jego świta spostrzegła, że potężny władca jest po raz pierwszy w życiu zakłopotany. Nie, odezwał się wreszcie, ja tego zrobić nie mogę. Przypominał sobie, że w młodości mojej nieraz czerpałem ze skarbca ojca bez jego wiedzy. Zwrócił się do podskarbiego. Ale ty możesz wykopać dół i zasiać na nim grudkę złota. Znam przecież twoją uczciwość. Ale podskarbiec stropił się. O panie, to prawda, co mówisz o mojej uczciwości. Jednak wiedz, że mam do czynienia z olbrzymim aparatem finansowym i nie trudno mi jakieś niedopatrzenia, czasem przez pomyłkę. Może się zdarzyć. Maleńka nieścisłość. Tak. Książę zwrócił się do naczelnego wodza swych bitnych wojsk. Wobec tego typ podejmie się wykopania dołu. Naczelny wódz opuścił głowę i wyrzekł półgłosem. Chętnie zrobiłbym to, ale boję się, że pozbawię zaklęcie skazańca jego mocy. Co tydzień wypłacam moim żołnierzom ogromne sumy pieniędzy. W tych warunkach łatwo o małe nadużycie. Przez przypadek oczywiście, nie z mojej winy. Naturalnie. Książę gniewnie zmarszczył brwi, ale z szacunkiem skłonił się przed wielkim arcykapłanem, który także znajdował się w jego świcie. Wobec tego muszę ciebie, ojcze, utrudzić. Ty chyba na żadne pokusy nie jesteś wystawiony. Arcykapłan podniósł do góry dłoń i szepnął. O mój syn, wobec pana wszyscy jesteśmy równi. Nawet mnie może się zdarzyć. Jakiś błąd pamiętam. Nie zawsze było wszystko w porządku. Znowu zapanowało milczenie, które tym razem przerwał złodziej. Dostojny panie, rzekł do księcia, jak widzisz, kara śmierci należna jest nie tylko mnie, ale nam pięciu. Widzisz sam, jak trudno być uczciwym. Widzę, powiedział książę, że jesteś filut, mądry filut, bardzo mądry filut. Idź, jesteś wolny. A kiedy złodziej uszczęśliwiony uciekł w wesołych podskokach, książę powiedział do swej świty, a jednak będziemy musieli łagodniej osądzać postępki naszych bliźnich. Proszę właśnie, te krótkie czytanie pokazało, że uczciwość to nie jest taka łatwa. Powinniśmy starać się być uczciwymi pod względem spraw pieniężnych, tak. Nawet ktoś powiedział takie słowa, można wyczerpać piasek gdzieś z morskiej mierzei, lecz nie da się wyplenić ze świata złodziei. Bo ten, który stoi na straży, żeby drugi nie kradł, to on sam kradnie, tylko pod innym inaczej. To się nazywa defraudacja, a takie mniejsze rzeczy to kradzież. Tam jest w jakiejś innej sprawie przełożenie sumy czy coś, ale to się nie mówi o złodziejach na wyższym szczeblu. Jednakowoż niektórzy ludzie mają tą uczciwość. Można powiedzieć, że mają. Pewien pedagog szwajcarski Förster opowiada raz, że w restauracji pożyczył od kelnera ołówek. Ołówek był mały, po prostu resztka. Ale kelner prosił o oddanie, gdyż był mu niezbędny do jego obliczeń. Wracając do domu spostrzegł Förster, że ołówek machinalnie włożył do kieszeni i zapomniał go oddać. Najpierw uspokajał się, że to przecież drobiazg. Co to tam drobiazg, takim ziołem, to tam nic nie warto. Ale potem sumienie zaczęło mu więcej dokuczać. I chcąc być w spokoju ze swoim sumieniem, wrócił z powrotem do tego miejsca, oddał kelnerowi i był spokojny. Bo, jak mówi, nie żałował trudu. Wrócił i oddał rzecz pożyczoną. A temu kelnerowi na pewno było niewygodnie, gdyż to jego praca, on sobie podlicza. Bez tego to on był i ukradzenie mu takiego narzędzia to było... Wydawało się rzeczą małą, ale w gruncie rzeczy była to rzecz nieuczciwa. Tak więc my powinniśmy być w stosunkach z naszymi sąsiadami uczciwi, z braćmi w zborze powinniśmy być uczciwi i w swoim wyznaniu wiary również powinniśmy być co? Uczciwi. Dla tych, którzy są nieuczciwi w swoim wyznaniu wiary, To jest powiedziane, że Bóg dla takich nieuczciwców to ma specjalną karę. W liście drugim do Tesaloniczensów święty Paweł mówi w drugim rozdziale, 11 wierszu. A nawet od 10. I ze wszelkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Czyli prawdę trzeba przyjąć z czego? Z miłości. Jak ktoś przyjmie prawdę tylko dlatego, że umiał szermować z tym lub tamtym i swoją mądrość pokazać. Proszę braci, to jaka kara będzie? A przetoż pośle im Bóg skutek błędów, aby uwierzyli co? Kłamstwo. Prawda nie jest dla nieuczciwych. To jest coś dobrego. Jeżeli Pan Jezus powiedział, nie rzucajcie pereł przed świnie, to Bóg również też tak postępuje, że takiemu, który prawdy nie oceni, to tej prawdy nie da. I tu jest tajemnica, że jedni znają, drudzy nie znają. Nie myślmy, że jak masz, bracie, Pismo Święte, to masz już prawdę. Pismo Święte jest zaszyfrowane, a te szyfry Bóg tobie odsłoni, jak będziesz uczciwy względem prawdy. Uczciwy względem prawdy, którą już dostałeś, to będziesz dopiero nagrodzony prawdą dalszą. A jak zagrzebiesz starą, to dalszej nie dostaniesz. Taka jest metoda. I każdy z nas osobiście tak względem naszych nieuczciwców postąpił. I Bóg tak samo postępuje z nami wszystkimi. Dlatego też brak uczciwości to jest brak charakteru. A przecież mówimy o charakterze. Mówimy, że ten charakter to powinien być jak alabaster. A więc bądźmy uczciwi. Czy jesteśmy uczciwi wobec naszych współbraci? A może uważają, że my jesteśmy im dłużni, a my nie chcemy oddać. Gniewamy się na wszystkie strony język. Po prostu słowami okładamy tego, który dopomina się słusznej należności. O, takiemu Bóg nie wynagrodzi czymś wyższym. Pan Jezus wskazywał na faryzeuszy, którzy mieli pretensje do świętości. Pozornie byli święci, ale byli w sercu co? Nieuczciwi. A Pan Jezus powiedział, że nawet pod pozorem modlitw pożerali co? Domy wdów pożerali jak te zwierzęta, ale nadali zawsze jakiś święty wygląd na zewnątrz. A przecież te wdowy to jest podatny materiał, żeby ich objeść ze wszystkich stron. Dlaczego? No bo ona nie ma ani kogoś, żeby się wstawiła, nie ma pieniędzy, żeby adwokatowi zapłacić. To jest element, który powinien być otoczony szczególną opieką uczciwości, a tacy wykształceni postawili sobie ich za przedmiot obgryzania. My pamiętajmy, że my nie jesteśmy zdolni czytać serc ludzkich. Jednak w sprawach niektórych kaznodziejów możemy powiedzieć, że oni wiedzą nieraz, że głoszą nauki niezgodne, a jednak ich pensje, ich wpływ, ich stanowisko powoduje, że oni względem prawdy są nieuczciwi. Wielu z tych, którzy są w Babilonie, oni by dali świadectwo prawdzie. Tak jak pewien ksiądz na spowiedzi pewnej późniejszej naszej siostrze powiedział, jak zwierzyła mu się, że ja chodzę do badaczy Pisma Świętego, czy to jest grzech? No dziecko moje, czytasz książki tego Russella? Ten Russell to było dziecko Boże, tak? On dobrze pisał. No ale powiedz, gdzie ja pójdę? I co się robi? Czy ten spowiednik się spowiada przed tym, który się do niego spowiadać przyszedł? Gdzie ja pójdę? Przecież wiesz, człowiek musi gdzieś iść do pracy. No, pytamy się, takich właśnie podejść do prawdy to dużo jest czy mało? Dużo jest takich, którzy w taki sposób podchodzą. Sprzedają tą prawdę za tą miskę soczewicy. Chrystusa prawdę sprzedają za pensję, za poważanie u ludzi. I tacy bardzo często są w błędzie, zwodzą i są zwiedzeni również. A przyczyną tego jest ta mamona, o której Pan Jezus powiedział, żeby tej mamonie nie służyć. Czytałbym wiersz piękny. Złoto otwiera twierdz obronnych wrota. Fałszywą przyjaźń i zdradę wytwarza. Najhartowniejsza przed nim wniesie cnota. Przezeń wódz zdrajca z wrogiem się skojarza. Przezeń dziewczystość zamienia sromota. Ni grzech, ni hańba już ich nie przeraża. Złoto uczonym, ileż widzim razy, daje sąd ślepi ich sumieniu skazy. Olo monarchów ku tyranii skłania. Słyszałem nieraz, że i tymi włada, co wszechmocnemu służą z powołania. I ich czarują te blaski zwodnicze, aż cnota płonąc zasłania oblicze. Jak ten, który Bogu służy, a za pieniądz jest jego pierwszym bożyszczem, to jest coś, z czego się można odrumienić. Dział ich na pewno będzie z obłudnikami, jak Pan Jezus powiedział. Apostoł Paweł mówi, chodźmy uczciwie, to znaczy stańmy odważnie w obronie prawdy. Choć mamy mieć wzgląd na opinię drugich, jednak względem prawdy mamy być stanowczy. Kochanowski to powiedział ładne zdanie. Pięknie, sumiennie jest stać przy przyjacielu, ale jeszcze piękniej zostawać przy prawdzie. Precz z przyjacielem, jak on nie uznaje prawdy. Jak jest tylko przyjacielem do zjedzenia, do wypicia, a prawdę ignoruje. Takiego towarzystwa to my nie potrzebujemy. Ktokolwiek lubi dużo ludzi i dużo towarzystwa, a prawdę będzie traktował na niższym poziomie, to będzie miał te towarzystwo, ale prawda go na pewno opuści. Inny sposób postępowania nie jest chodzeniem jako wednie. Kto chce się Bogu podobać, musi być względem Boga uczciwy. Pan Jezus powiedział, jeśli wy mnie wstydzić się będziecie przed tym rodzajem złym i cudzołożnym, no to konsekwentnie ja się też za wami będę co? Wstydził. Przed aniołami, a przed aniołami to będzie większy wstyd niż przed tym rodzajem złym i cudzołożnym. Święty Paweł w tymże 13 rozdziale listu do Rzymian mówi, jakie to grzechy. Chodźmy uczciwie jako wednie, nie w biesiadach, pijaństwach, nie we wszeteczeństwach, rozpustach, nie w posfarkach, ani w zazdrości. Musimy zauważyć, że tłumacze Biblii przeoczyli ten fakt, że święty Paweł pisał do świętych ludzi, do poświęconych. Dlatego użyli nieraz pewnych wyrazów greckich i przetłumaczyli ich w sposób taki dosyć zbyt dosadny. Niemożliwe, żeby człowiek poświęcony był pijanicą, biesiadnikiem, wszetecznikiem, rozpustnikiem. Raczej święty Paweł wymienia rzeczy mniejsze najpierw, a potem kończy na większych. Tak zawsze jest. Najpierw mniejsze, a potem większe. Ale zauważmy, że tu są posfarki i zazdrości są na końcu. To co jest większe? To co na końcu, czy co na początku? Raczej to co na końcu. Należy zauważyć, że grzechy wspomniane w wierszu 13, biesiady, pijaństwa, wszeteczeństwa, rozpusta, posfarki, zazdrości są wynikiem ducha tego świata. lekkomyślne postępowanie w sprawach cielesnych i brak osobistej powściągliwości w przywilejach małżeńskich idą zwykle w parze z niewłaściwym duchem w kościele. Cytuję słowa brata Russella. Czyli, że osoby takie objawiają w zgromadzeniu ducha swarliwości, niezgodny, samowoli i nie poddawają się boskiemu słowu i opatrzności, lecz powodują się zazdrością, ambicją, zabiegając o swe własne lub drugich osób wyższenie w zboże. Więc tu jest pokazane, że ta osobista, właśnie osobiste niepohamowanie prowadzi do niepohamowania dalszego, do rozwarek, gniewów, krzyków. Dlatego też rada świętego Pawła jest dla takich. A zawarta ona jest w pierwszym do Koryntów, w 7 rozdziale i 29 wierszu. A toć mówię, bracia, ponieważ czas potomny ukrócony jest, aby i ci, którzy żony mają, byli, jakoby ich nie mieli. To znaczy, że ta powściągliwość powinna właśnie tam do naszych mieszkań zawitać, a skutkiem tego będzie duch opanowany również i na zewnątrz, i w sprawach braterskich tak samo. Trzeźwość jest nam bardzo potrzebna. Wiemy, proszę braterstwa, co to jest nietrzeźwość. Trunki i pijaństwo jest bardzo powszechne i nikt nas nie powstrzyma do opozycji względem tych spraw. Ktoś powiedział, gdyby nam powiedziano o jakimś narodzie, że zwykł używać napoju, który uderza do głowy, mąci umysł i powoduje wymioty, orzeklibyśmy niechybnie, to jest barbarzyństwo. Pić coś takiego, co mąci umysł, odbiera myśl, powoduje wymioty, to byśmy powiedzieli, że to jest barbarzyństwo. A jednakowoż taka rzecz jest praktykowana. Pewien pijak to takie wyznanie zrobił. Historia syna marnotrawnego jest moją historią. I ja byłem ongiś bogaty, lecz teraz w łachmanach. Ongiś przez ludzi poważany, lecz przez nich odepchnięty. Ongiś w dobrych warunkach, teraz na polu, gdzie karmi się świnie. Producenci, handlarze alkoholu reklamowali się. Chodźcie, a pokażemy wam najnowszy sukces sztuki browarnianej. Ja jednak powiadam, chodźcie ze mną i pozwólcie, że wam pokażę, jakim był Artur Lok przed 5 laty, a zobaczycie ostatni rezultat sztuki browarnianej. Mnie zobaczycie, jaki ja teraz jestem. Na jednego człowieka zabitego przez wściekłego psa przypada 10 tysięcy zabitych przez alkohol. Pomimo to alkohol tolerujemy, a psa co? Zabijamy. A alkoholu to chcemy, żebyś plan był wykonany jak najwyżej. Ale psinę to zabijamy. Szczęśliwą chorą psinę. W Zielonej Gazeta Ludowa. W Zielonej Górze przewróciła się ciężarówka naładowana butelkami alkoholu. Wódka ściekała strugami do rynsztoku. Przechodnie zobaczywszy to żałowali tak, że marnuje się cenny napój. Podbiegali więc, czerpali płyn ognisty, co się dało. Niektórzy nie tracili czasu, nawet na szukanie naczynia. Położyli się o zgrozo na brzuchu i chłoptali alkohol na podobieństwo psów. Nie wstydzili się o hańbę przechodniów ani nie żałowali ubrania, ale pili. Święty Paweł mówi, że my nie powinniśmy się upijać, bo pijanice Królestwa Bożego, co? Nie odziedziczą. Pewnie, że Pismo Święte nie mówi, żebyśmy byli absolutnie, że tak powiemy, abstynentami. Chociaż abstynencja absolutna nikomu na złe nie wyszła. Bo i nasz Zbawiciel też nie był absolutnym abstynentem. Był na pewno jako człowiek bardzo wstrzemięźliwym, ale i o nim powiedzieli, że jest pijanica wina, obżerca. Chociaż on był bardzo na poziomie pod każdym względem. No, to, co jest potępiane, to jest pijaństwo. W przypowieściach pisze, że ci, co siadają przy winie, to ci tak się czują, jakby na wierzchu masztu byli. I wtedy to im wszystkie niewiasty się podobają. Tak. Zapalenie oczu tacy mają, to znaczy zapalenie oczu, to znaczy gniew. Jeden pod wpływem pijaństwa jest gniewny, drugi znów na miłość mu się zbiera, wszystkich by kochał, ze wszystkim by się całował. Ale to wszystko jest objaw braku zdrowego rozsądku. Gratusel mówi, nawet obietnice biblijne nie zdołają powstrzymać skażonego smaku, gdy będziecie go ustawicznie podsycać i krępować go pętami nałogu. Z pewnością, że nowa natura nie może rozwinąć się w warunkach, w jakich nawet stara natura się deprawuje. To jakie te nowe stworzenie? Jakim umysłem ma się podposługiwać? Ten nowy zarodek. Takim pijanym, przesyconym alkoholem umysłem? I jaki to wzrost będzie tego nowego stworzenia, jak stara natura karłować się i potrzebuje odnowy? Dlatego też ci, którzy badają Pismo Święte, powinni dbać o to, żeby ich umysł był jasny, nieobciążony tym właśnie strasznym napojem. Prawda jest dla nas tym hamulcem. Chrześcijanin posiada hamulec, którego świat nawet nie zna. Świat jest bez hamulców, jemu jest trudno. Chrześcijanin posiada hamulec. Ten, który ma jakieś nałogi, a zetknie się z prawdą, może mu trzeba nieraz całe lata się borykać ze sobą. Ale w końcu, jak będzie wierny, to ta prawda musi przemóc. Będzie prosił Pana na kolanach i z tego nałogu się wydźwignie. Dlatego mamy czynić proste kolejne ścieżkami naszymi. Bóg nie nakłada na swój lud nakazów, zakazów, ale chce, żebyśmy dobrowolnie, samorzutnie odrzucili to, co nam nie przystoi. Dlatego Bóg daje nam stopniowo tą zdrową naukę, która z chorych, schorzałych ludzi czyni, że stajemy się coraz bardziej myślącymi zdrowo. Bo święty Paweł powiedział, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Dlatego też powinniśmy mieć proste życie, a wzniosły sposób myślenia. Pan Jezus powiedział, żeby taki zły sposób czasem nie rzutował na nasze duchowe życie, to pamiętajmy na tą wspaniałą przestrogę, którą powiedział nas Zbawiciel Łukasza w 21 rozdziale, a 34 wierszu, gdzie powiedział takie słowa. A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone wasze serca czym? Obżarstwem, miłopilstwem, pieczołowaniem o ten żywot, a na gleby na was przyszedł ten dzień. Proszę, baterstwa, pieniądze, bogactwa, interesy, stroje i różne zainteresowania, które wtapiamy cały nasz umysł, choćby były nawet szlachetne, ale przelotne i zabierające nam czas, energię i wszystko, to spowoduje to, że jak do umysłów swoich napchamy tych światowych śmieci, to coś dobrego już potem nie zmieści się. Coś dobrego będzie nam się wydawać głupstwem, czymś takim, co już w głowie się pomieścić nie może. A ludzie nawet nawet są źle nastawieni do tych, co badają Pismo Święte. Nie czytaj Pisma Świętego, bo zwariujesz. Boją się. Oni wolą tym swoim życiem żyć. Ale my wiemy, że Pismo Święte daje nam ducha zdrowego zmysłu. Samolubstwo, proszę, baterstwa wiedzie nas, wiedzie, jeśli się poddamy ciemności. Święty Paweł w tymże liście, w rozdziale, który badaliśmy na początku, a 10 wierszu mówi: miłość bliźniemu złość nie wyrządza, a tak wypełnieniem zakonu jest miłość. Tak, a w 8 rozdziale, 4 wierszu mówi, że sprawiedliwość zakonu wypełniona jest w nas, którzy nie według ciała, ale według ducha chodzimy. To jest ważne. Dlatego też ktokolwiek stara się w swoim życiu jak najlepiej postępować według praw Bożych, to święty Paweł mówi, gwarantując im w 5 rozdziale do Galatów 22, 30 i 23, ale owoc ducha, czyli tego prawa Bożego, jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość, a przeciwko takowym nie masz zakonu. Tacy wypełniają zakon, jeśli w swoim umyśle pielęgnują takie. Jeśli ktośkolwiek przeciwne rzeczy będzie praktykował, to choćby najmniejsza miara pokala człowieka, a potem odbiera od niego prawdę i człowiek postępuje w coraz głębszą niewiarę i obojętność. A wszak Pismo Święte mówi, że tajemnica Pańska objawiona jest komu? Tym, którzy się go boją, a przymierze swoje poznajmuje im. Dlatego też potrzeba wnikać w Ducha Bożego. Ducha Bożego uzyskuje się przez świadomość spraw biblijnych, a wprowadzając w czyn, uświęcając się, wprowadzani jesteśmy do dalszych, głębokich rzeczy Bożych. Jedno z drugim musi iść w parze. Bóg nie dozwoli, żebyśmy zrozumieli głębokie rzeczy Boże, jeżeli nieuczciwie postąpimy do prawdy, którą nam dał, chcąc rozruszać nasz wzrost duchowy. Dlatego też tajemnica, to znaczy szczególna łączność Chrystusa z Kościołem, bo apostoł Paweł mówi, tajemnicę wam powiadam. Nie mówię tu o małżeństwie zwykłym, ale o Chrystusie i Kościele. Dlatego też sprawy odnośnie Chrystusa i Kościoła, tej wielkiej miłości, złączenia się, jak święty Paweł z jego wyrażeń i z nauki biblijnej wykazuje, że Jezus to powinien być dla nas wszystkim. O nim powinniśmy myśleć, w nim się rozwijać, od niego czerpać mądrość, być w niego ochrzczeni, aby z nim żyć, z nim umierać, z nim królować. Jezus jest dla nas wszystkim. Dlatego też ta tajemnica objawiona jest przez kogo? Przez Boga i przez Chrystusa. Jak poprosimy Jezusa, on powiedział, szukajcie, a co? Znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Proście, a otrzymacie. I nie tylko rzeczy przeszłe i obecne, ale ten duch wyproszony ma nam objawić rzeczy jakie? Przyszłe. Trzeba odważnie przystąpić do tronu z prośbą o znajomość rzeczy nawet przyszłych. Dlatego też, kto traci Ducha Bożego, traci znajomość tej tajemnicy. A jeżeli traci, to znaczy, że ze światłości stacza się z powrotem w co? W ciemność. Każdy zauważył, że będąc w ciemnym pokoju, nie odczuwał ciemności. Zdawało mu się, że ta ciemność to jest taka rzecz dobra. Ale gdy wyszedł na światło, a potem wszedł do pokoju, to ciemność zdawała się być większa niż przedtem. Bo w tej ciemności przedtem sobie nawet oczy przyzwyczaił, że mógł coś widzieć. Ale jak ze światłości wejdzie do ciemności, to już co? To już nic, proszę bardzo. Podobnie jest i z tym, który traci światło. Jak człowiek straci światło, to już jest gorzej z takim człowiekiem. Człowiek, który prawdy nie zna, prędzej może być nauczony niż taki, który znał, a ją odrzucił. Bo nawet ambicja mu nie pozwala wrócić się z powrotem. Ale jak to? Mówiło się tak, a teraz tak. Dlatego też synowie światłości dbają o opinię ludzką. Świat to stara się postępować tak, według swoich zasad. Będziemy czynić to, co większość ludzi uważa za dobre. A żeby się ludziom wszystkim podobać i być miłym każdemu człowiekowi. Dobra to jest zasada? Dobra zasada. Dobra. Tak czynić, żeby się podobać wszystkim ludziom. Znowu krzyżują Syna Bożego jawnie bosrą mocą. Albowiem ziemia, która często na się przychodzący deszcz pije i rodzi ziele przygodne tym, którzy ją sprawują, bierze błogosławieństwo od Boga, lecz która przynosi ciernie i ostry, orzucona jest i bliska przekleństwa, które na koniec bywa co? I spalona. Nie postępują według prawdy, a nawet stają w jej opozycji. Święty Jan również w 5 rozdziale, a 16 wierszu powiedział tak. Jeśli by kto widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, niechże się modli za nim. A da mu Bóg żywot, to jest grzeszącym nie na śmierć. Jeśli grzech na śmierć, nie za tym mówi, aby się to modlił. A więc to znaczy, że człowiek może być w prawdzie, być synem światłości, a potem przez folgowanie sobie popada coraz bardziej w ciemność, ciemności w coraz gorsze folgowanie i w końcu jest ruina charakteru, a nie jego budowa. W końcu nieraz człowiek może wyglądać na żywego, a w gruncie rzeczy jest jaki? Tak jak święty Paweł mówi, taka żyjąc jest umarła. Ja przeczytam pewien taki kawałek dla naszej nauki. Na wyspie Malcie znajduje się klasztor posiadający pewną osobliwość, która robi niesamowite wrażenie. W klasztorze tym znajduje się kamienna sala, koło ścian stoją wyprostowane, milczące postacie mnichów. Gdy turyści zwiedzający klasztor zbliżają się do tych postaci, doznają dreszczu zgrozy. Dlaczego? Sala ma te niezwykłe własności zabezpieczające martwe ciała przed rozkładem. Wskutek tych właściwości ciała mnichów pochodzące z dawnej przeszłości nie ulegają rozkładowi. Dla wywołania silniejszego efektu stoją one wyprostowane wzdłuż kamiennych ścian, do których przytwierdzone są żelaznymi obręczami. Turyści dopiero z bliska poznają, że pod pozorem życia tych mnichów ukryta jest co? Nie to jest ważne, co my myślimy o sobie, a i nawet co inni myślą o nas. Ważne jest to, jak wyglądamy w oczach Bożych. Jak wygląda nasze życie duchowe w świetle prawdy, czy czasem pod pozorem życia nie kryje się śmierć. Dlatego też bądźmy czujni. Bądźmy poddani wpływowi biblijnemu, abyśmy żyjąc zgodnie z prawdą byli jej chociaż po części godni, żeby nie była od nas odjęta, ale żeby się w nas mogła rozwijać i to obficie, żeby to Słowo Boże było w nas. A wtedy błogosławieństwo Boże na pewno będzie z nami. Jak będziemy synami światłości w tym życiu, to będziemy również częścią tego przyszłego słońca, które również drugim udzieli życia wiecznego jako nasienie Abrahamowe, udzielając go w czasie restytucji, która już jest blisko. A tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Obecnie podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za łaskę błogosławieństwa udzielona w minionej godzinie z bratem Tadeuszem.
O Boże nasz, mój Ojcze, który zamieszkujesz w niebie, to święty. Do Ciebie się zwracamy w poranku dzisiejszego. Serdeczne podziękowanie za błogosławieństwa, które z rąk Twoich świętych otrzymaliśmy. Że oczy nasze rozwarły się, aby oglądać światło dnia dzisiejszego, podziwiać Twoje stworzenie, jak również podziwiać nauki, że nam dałeś ze sobą tego świętego, przez które objawiłeś nam siebie jako Boga wielkiej sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy. Dziękujemy Ci za to, że łaskawie dałeś nam tę prawdę, dałeś nam znajomość Twoich świętych obietnic, jak również znajomość czasu, w którym się znajdujemy, jak również znajomość całego okresu, w którym ludzkość się znajduje i którą Ty prowadzisz do szczęśliwego końca. Dziękujemy Ci za pokój Twojego Syna, Twojego Pana Jezusa Chrystusa, za którego nigdy nie będziemy w stanie Tobie właściwie podziękować. W nim pokazałeś Boga swego miłosierdzia i przebaczenia. Błogosław nas, abyśmy na tej fundamentalnej prawdzie mogli budować nasz charakter, który by nie został rozbity przez trudności tego dnia, gdy wszystko ma spłynąć. Dziękuję Ci za Twoje obietnice, za błogosławieństwa, że widzimy, że Twoje święte królestwo jest blisko, i że ta noc straszna grzechu śmierci weźmie swój koniec panowaniu Twojego Syna Twojego. Dziękuję Ci, że tak ludzkość umiłowałeś, że łaskawie obdarzysz ich żywotem wiecznym i wprowadzisz z tego zamętu, jaki przeciwnik ludzkości, który Cię niebieski wprowadził. Przyjdź Królestwo Twoje, najpierw bądź wola Twojego w niebie, tak na ziemi. Dziękujemy Ci za błogosławieństwa i prosimy nie tylko za nami, ale za wszystkim ludem Twoim, który znajduje się na całym życiu Ziemi w jego trudnościach, w starości, jak również w pokusach młodości, jak również dla tych, którzy cierpią dla sumienia, którzy pracują na niebie Twoim. Wszystkich nas błogosław na każdym miejscu, abyśmy mogli wzrastać na podobieństwo Syna Twojego, Pana i Zbawcy naszego i być Tobie miły. Za błogosławieństwo rozmyślania w chwili obecnej serdecznie Tobie dziękujemy. Błogosław, abyśmy byli prawdziwi dziećmi światłości, jak się wypadłem o tym powiedział. Aby wszelkie grzechy od nas były odsunięte. Ambicja, jak również wszystko to, co ma podłoże w tym przeciwniku, zwiercały. Spraw, abyśmy byli nowym zacznieniem, gdy zbliżamy się do pamięci. Syna, która Pana jest bardzo naszego, bo pomóż nam do oczyszczenia naszych umysłów i serc. To przy pomocy Twoich świętych obietnic, które pragniemy znać i w życiu realizować. Za otrzymane łaski błogosławieństwa dziękujemy Tobie i prosimy nam Twoje święte kierownictwo. Miej nas w swoich piecach. Prosimy przez naszego Zbawcę Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.